Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Dzisiaj maj zbliża się do końca i dzisiaj nasze konferencje również tegoroczne zbliżają się do końca i dzisiaj zgodnie z zapowiedzią sprzed 2 tygodni, a także z tym rytmem, który wybraliśmy nie sami zresztą około 2 miesiące temu, ten rytm podyktowały nam wydarzenia, odchodzimy od konferencji biblijnej na rzecz refleksji, która jest osadzona w tym, co dzisiaj dzieje się w Kościele. Zatrzymaliśmy się podczas naszych 2 poprzednich spotkań nad życiem i pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Wydawać by nam się mogło, że wiemy na ten temat wszystko, ale nawet te przemyślenia, które podjęliśmy, także wiele innych lektur i filmów, to zaledwie wstęp do naszego spotkania z Janem Pawłem II i trzeba nam będzie bardzo wiele razy wracać do jego nauczania, starać się je przemyśleć, a jeszcze bardziej wracać do jego życia i osadzić je w kontekście i kościelnym, i polskim. 2 tygodnie temu jako punkt refleksji, na oparcie dla refleksji nad Janem Pawłem II wybraliśmy homilię żałobną Ojca Świętego Benedykta XVI, wygłoszoną jeszcze wtedy, kiedy był kardynałem i kiedy w imieniu kardynału, w imieniu całego Kościoła żegnał Jana Pawła II na placu Świętego Piotra. To zupełnie niezapomniany czas dla nas, mamy to wszyscy świeżo w pamięci, mamy to bardzo mocno wyraziście w oczach, na pewno nas to bardzo mocno kształtowało i na pewno pozostanie jako najważniejsze wydarzenie tego roku, a na pewno dla wielu z nas również jako jedno z największych wydarzeń w całym naszym życiu. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, chciałbym przybliżyć Państwu sylwetkę, osobę, a także nauczanie dotychczasowe Ojca Świętego naszego nowego Benedykta XVI. Będzie to spotkanie dość osobiste, to znaczy tak jak ja widzę i postrzegam Benedykta XVI. Przede wszystkim na podstawie rozmaitych spotkań krótkich i przelotnych, które z kardynałem Józefem Ratzingerem mogłem mieć, najbardziej utkwiło mi w pamięci, zwłaszcza w październiku 1997 roku, przy sposobności kolokwium teologicznego, które odbywało się w Watykanie, ale kardynał Ratzinger miał to do siebie, że jeżeli ktoś chciał go spotkać, to wystarczyło, jeżeli w dzień poprzedni, z wyjątkiem soboty, wyszedł między godziną 9 a 9:10 rano na początek placu Świętego Piotra, nieopodal uliczki, która takiego małego placyku, który nazywa się Piazza Leonina, i tam regularnie w tym przedziale 10 minut kardynał Ratzinger zawsze wychodził z domu, opuszczał dom, w którym mieszkał i udawał się do Watykanu. Prawie zawsze wyglądał tak samo, sutannie, bardzo rzadko w takim stroju, w garniturze i w koszuli kapłańskiej, i zawsze miał pod pachą teczkę, która była dość znoszona, ale miała to do siebie, że jednego dnia była grubsza, drugiego dnia była cieńsza, bo kardynał zgodnie ze swoją niemiecką dokładnością i przyzwyczajeniem poprzedniego dnia przygotowywał zawsze papiery potrzebne mu do omawiania na dany dzień. A w każdy czwartek, jeżeli Jan Paweł II był w Watykanie, kardynał Ratzinger spotykał się z naszym papieżem i omawiał rozmaite ważne sprawy Kościoła. Gdyby wtedy było wiadomo, zawsze człowiek patrząc w przyszłość nie ma o tym pojęcia, gdyby było wiadomo, że ten kardynał to jest przyszły papież, to na pewno miałby więcej chętnych do rozmowy, a zna doskonale języki nowożytne, i więcej chętnych do zrobienia wspólnej fotografii z kardynałem. Zawsze skromny, zawsze zamyślony, zawsze uśmiechnięty, zawsze życzliwy, zwłaszcza jeżeli usłyszał język niemiecki, język jego ojczysty, to chętnie porozmawiał na placu Świętego Piotra, ale również chętnie pozdrawiał wszystkich, których w jakikolwiek sposób znał, i nie było już wtedy różnicy, kim jest ten, kogo kardynał Ratzinger pozdrawia. Zatrzymajmy się dzisiaj, byliśmy od samego początku. Pewnie wiele jest takich szczegółów z życia kardynała Ratzingera i papieża Benedykta XVI, które Państwo doskonale znają. Myślę jednak, że wśród tego, o czym będę dzisiaj mówił, są takie szczegóły, które i umknęły naszej uwadze, albo być może nie są znane, a może warto obserwować biografię innych ludzi, zwłaszcza tych wielkich, po to, żeby się czegoś nauczyć także dla siebie, a także, aby odkryć tajemnicę Bożej obecności i zobaczyć, jakimi drogami Pan Bóg prowadzi ludzi do siebie. Nie jest bowiem rzeczą pospolitą także i to, że papieżem w naszych czasach został Niemiec i że było to po dwóch wojnach światowych, jakie przewaliły się przez Europę, które to wojny pochłonęły grubo ponad 100 milionów ludzkich istnień. I gdyby ktoś powiedział w latach 40. czy 50., że w nieodległej przyszłości papieżem zostanie Niemiec, poczytano by go za niespełna rozumu. Otóż ten paradoks życiorysu, biografii kardynała Ratzingera polega na tym, że ona jest bardzo mocno związana z pontyfikatem Jana Pawła II i że potrzeba nam dzisiaj powtórzyć prostą prawdę, na którą już zwróciłem Państwa uwagę, a która w jakimś sensie jest kluczem do tego pontyfikatu. Mianowicie, nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Niemca, gdyby nie pontyfikat papieża Polaka. Otóż tak Pan Bóg przedziwnie ułożył losy Kościoła i losy Europy, że w 78 roku przesądziło się w pewien sposób nie tylko to, że papieżem został Karol Wojtyła, ale również to, że w 2005 roku po śmierci Karola Wojtyły papieżem został Niemiec kardynał Józef Ratzinger. Kim jest? Urodził się 16 kwietnia 1927 roku. I zawsze jako dorosły człowiek podkreślał jedno, że chociaż tego nie pamiętał ze zrozumiałych powodów, to dzień, w którym przyszedł na świat, to była Wielka Sobota. I kardynał Ratzinger jako ksiądz, jako biskup, jako kardynał zawsze podkreślał, że jego życie jest zanurzone w tajemnicy Wielkiego Postu i w tajemnicy Wielkanocy. Zawsze podkreślał, że jego życie ma jakiś przedziwny wymiar paschalny i z Wielkanocą się wiąże. Proszę zwrócić uwagę, że nie wszyscy z nas przykładają znaczenie do dnia, w którym przyszliśmy na świat. Oczywiście znamy datę, bo musimy wpisywać do papierów najrozmaitszych, także do podatków, ale rzadziej przychodzi nam do głowy pytanie, co to był za dzień, jaki to był dzień tygodnia, jakiego świętego w tym czasie się czci, albo co w tym danym roku przypadało w roku liturgicznym, o tym myślimy rzadziej. Ratzinger już jako młody człowiek przykładał do tego wielkie znaczenie, jak również do faktu, że został ochrzczony na drugi dzień, to znaczy w niedzielę wielkanocną, tą samą wodą chrzcielną, która została pobłogosławiona w nocy z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę. Mówił, że jego mama i tata bardzo się spieszyli, bo mizernie wyglądał. Byli zresztą ludźmi bardzo głęboko wierzącymi. Kiedy on przyszedł na świat, to ojciec Józefa Ratzingera, również Józef, miał lat 50. Nie był więc człowiekiem pierwszej młodości. Matka była młodsza. Józef Ratzinger miał już wtedy dwoje rodzeństwa, mianowicie siostrę i swojego brata Georga. Siostra miała na imię Maria, już nie żyje. Brat jeszcze żyje, 3 lata od niego starszy, też jest kapłanem. Proszę zwrócić uwagę na pewien charakterystyczny rys tej rodziny. Ojciec kardynała miał na imię Józef, matka miała na imię Maria. Józef i Maria. To jest z całą pewnością, jak zawsze w życiu, przypadek, ale ponieważ wszystko, co jest przypadkiem i tak jest zamierzone przez Pana Boga, więc widać tutaj jakieś przedziwne odwzorowanie, także jakiegoś losu, świętej rodziny. Kardynał Ratzinger przyszedł na świat w rodzinie głęboko katolickiej. Po ojcu otrzymał swoje imię, a jego siostra po matce otrzymała imię Maria. Zatem w tej rodzinie przykładano ogromną wagę do tradycji. Tutaj musimy bardzo uważać, dlatego że my Polacy mamy nasze własne stereotypy o Niemcach i one są w dużej mierze podyktowane naszymi doświadczeniami historycznymi i w dużej mierze mogą być nawet usprawiedliwione. I dobrze wiemy, co przeciętny Polak, zwłaszcza starszy, czuje wtedy, kiedy mówi się o Niemcach. Otóż rodzina Ratzingerów, jak się wydaje, odbiegała jednak od tego schematu, który moglibyśmy przyłożyć do przeciętnej niemieckiej rodziny. Przyszedł na świat na południu w Bawarii, a Bawaria jest krajem bardzo katolickim, porównywalnym na przykład z naszą Małopolską. Otóż tam przywiązanie do ojczystych zwyczajów, do katolickich zwyczajów jest bardzo silne. Musimy wiedzieć, że współczesne oblicze Niemiec zostało w dużej mierze ukształtowane przez protestantów. Że w XVII wieku Niemcy przeżyły bardzo silne wojny, z których najsilniejsza trwała aż 30 lat. Były to wojny również religijne, o podłożu religijnym. I że po reformacji, po wystąpieniu Marcina Lutra, po wystąpieniach innych reformatorów, znaczne połacie Niemiec, zwłaszcza Prus i północnych Niemiec, oderwały się od jedności z Kościołem katolickim. Natomiast przy tej jedności z Kościołem katolickim trwała zawsze Bawaria, postrzegana jako bastion katolickości. I to właśnie w takim środowisku przyszedł na świat Józef Ratzinger. W rodzinie głęboko katolickiej, związanej z miejscowym proboszczem, z kościołem, z tym wszystkim, co oznacza katolicka tradycja. I na tym tle musimy znów zrozumieć pewien paradoks. A jeżeli nie zrozumieć, to przyjąć go do wiadomości. Otóż ojciec Józefa Ratzingera był żandarmem. A matka pracowała w domu, po prostu przy mężu, jak to się dawniej mówiło. A ojciec pracował jako żandarm. A więc posługa jest to co najmniej dwuznaczna, ale miał to do siebie, że narażał się swoim przełożonym, był bowiem człowiekiem dość niepokornym. Miał swoje zdanie i z tego powodu również miał swoje patrzenie na ludzkie sprawy. Ratzinger przyszedł na świat w 1927 roku. Pamiętać tego nie mógł, że dwa lata później, a więc kiedy miał dwa lata, rodzina musiała przenieść się do innego miasteczka, do innego miejsca i że tam dokonało się to dlatego, ponieważ ojciec miał kłopoty w pracy jako żandarm. A te kłopoty wzięły się stąd, że rodził się powoli, dawał o sobie znać ruch narodowo-socjalistyczny, nazizm, hitleryzm, jak my mówimy, chociaż jeszcze Hitler do władzy nie doszedł. Ale zwłaszcza od strony Austrii i nie tylko od strony Austrii nadchodziły pomruki narodowego socjalizmu. Został ojciec przeniesiony do właśnie innego ośrodka, do innego miejsca i tam powoli mały Józef Ratzinger zaczął uzyskiwać taką zwyczajną, człowieczą świadomość. Otóż do jego pierwszych wspomnień należy to, że obok domu znajdował się staw, a w tym stawie hodowano karpie, ryby. I lubił chodzić na ten staw, bardzo pociągała go woda i przypomina sobie, że pewnego razu byłby to przypłacił życiem, bo miał 4 lata i omal w tym stawie nie utonął. Pozostało mu to tak bardzo głęboko w pamięci, w sercu, że wspominał o tym wielokrotnie jako dorosły człowiek i ma do dzisiaj pewną awersję, niechęć do takiej wielkiej wody, chociaż oczywiście ta woda z stawu z karpiami nie była specjalnie wielka, ale gdzieś tam w głowie dziecka to zostało. Bawaria leży bardzo daleko od morza, więc prawdziwe morze miał zobaczyć dopiero znacznie później. Dla niego morzem był ten staw, w którym omal żywota jako dziecko nie dopełnił. Przyszedł rok 1933. W Niemczech do władzy doszedł Hitler, a wraz z Hitlerem narodowy socjalizm. Otóż proszę zwrócić uwagę, że słowo narodowy socjalizm nie jest chętnie używane. U nas też jest słowem źle widzianym. Do 1989 roku również ja mogłem się o tym wiele razy przekonać, że kiedy próbowałem w jakimś tekście, który tych rozmaitych rzeczy społeczno-politycznych dotyczy, przepuścić nazwę narodowy socjalizm, to cenzura, która wtedy istniała, cenzor, zawsze to zmieniał. Albo hitleryzm, albo nazizm, podczas gdy to nazizmus jest też skrótem nacjonalsocjalizmus. Narodowy socjalizm. Otóż dlaczego w naszych warunkach nie lubiano tego określenia? Dlatego, że jak dobrze wiemy, każdy socjalizm jest lewicowy. Natomiast kłopot był z narodowym socjalizmem. W naszych warunkach, zwłaszcza powojennych, bardzo często przedstawiano hitleryzm jako sprawę prawicową. I chętnie przedstawiano to na antypodach wszelkiej lewicowości. Tymczasem, tak jak pamięta to również kardynał Ratzinger, nacjonalsocjalizmus, ten narodowy socjalizm, krystalizował się w Niemczech jako postawa lewicowa. I te pomruki przychodziły zarówno od strony stolicy, jak i od strony Austrii. I wobec tego narastania narodowego socjalizmu najbardziej stracił jego ojciec, który znów musiał się przenieść gdzie indziej, ponieważ dał wyraz swojej niechęci wobec narodowego socjalizmu. Zwróćmy na to uwagę, drodzy Państwo, bo ten szczegół jest bardzo ważny. Jego ojciec był żandarmem i po dojściu Hitlera do władzy zaczyna sprzeciwiać się tej właśnie władzy, która niby to została demokratycznie wybrana. Gdybyśmy chcieli poszukać jakiejś analogii, to byłoby coś takiego jak sytuacja milicjanta w Polsce Ludowej. Otóż jest milicjantem, bierze państwowe pieniądze, a z drugiej strony sprzeciwia się władzy. Takich wielu nie było. I jeżeli ktokolwiek tak czynił, to oczywiście musiał się liczyć z tym, że jedni, czyli ci, dla których pracował, go wyklinali, a inni mu nie ufali. I taka sytuacja była także z ojcem Ratzingera, który przez ludzi był postrzegany jako żandarm i przedstawiciel niemieckiej władzy, natomiast przez swoich przełożonych jako nieposłuszny i niechętny nowym rządom człowiek. To, że nie wyrzucono go z roboty, działo się tylko dlatego, ponieważ był posunięty w latach. Kiedy osiągnął lat 60, natychmiast skierowano go na emeryturę i sprawa była załatwiona. Naciski musiały być bardzo mocne w ówczesnych Niemczech, skoro i brat, i siostra Józefa Ratzingera zostali przymusowo zapisani, brat do Hitlerjugend, a siostra do Bund Deutsches Mädchen, do takiego sojuszu przymierza niemieckich dziewcząt. Jedno i drugie miało oczywiście proweniencję i cele narodowo-socjalistyczne. Miało przygotować kadrę dla przyszłych narodowych socjalistów, których w Polsce nazywamy eufemistycznie hitlerowcami. Hitler był oczywiście jednym z nich, ale ideologia ma swoje głębsze korzenie i głębsze przyczyny i głębsze uwarunkowania. I ci kilkunastoletni wtedy młodzi ludzie, chłopiec i dziewczyna, zostali wcieleni do tego hitlerowskiego, narodowo-socjalistycznego systemu wychowania. Odpowiedzią Georga, brata Józefa, na te zakusy narodowo-socjalistyczne było wstąpienie do seminarium duchownego. I właśnie brat Józefa Ratzingera wstąpił do tak zwanego małego seminarium duchownego, mniejszego, do którego mogli wstępować kilkunastoletni chłopcy, którzy tam zdobywali również średnie wykształcenie, a potem przechodzili do wyższego seminarium duchownego i kończyli rzecz całą, kończyli święceniami kapłańskimi. Otóż Georg poszedł wcześniej do seminarium. Natomiast Józef nie myślał wtedy o tym, albo nawet jeżeli myślał, to ciągle był za młody, bo miał tylko 12 lat. Trzeba było czekać, żeby dorósł. Rozpoczął naukę w gimnazjum. Z tego okresu nic specjalnie ważnego, powiada, że się nie działo. To, co pozostało mu w pamięci, to fakt z lat 30., że przymuszano niemieckich chłopców i bawarskich chłopców także, przymuszano do sportu, do ćwiczeń gimnastycznych rozmaitego rodzaju, a one wszystkie miały poskromić ciało po to, żeby również ukształtować ducha. Pamiętamy, ta wychowawcza funkcja sportu była znana także i w naszym rejonie świata, wychowawcza pojmowana tak bardzo drastycznie. I Ratzinger wspomina, że miał silną niechęć do tego przymuszania go do rozmaitych sportowych igrzysk, zawodów i występów, że nie czuł się w tym najlepiej, że wolał samotność, a najbardziej cieszyła go droga do szkoły. Bo miał kilkanaście lat i do szkoły trzeba było iść w jedną stronę około pół godziny. Kiedy więc szedł do szkoły, to mocno to przeżywał, dlatego że czekały go te rozmaite sporty, które były prawie codziennie, a tego nie lubił. Natomiast kiedy wracał ze szkoły, to jak wspomina, z upodobaniem powtarzał rozmaite słówka łacińskie i greckie, dzięki czemu później nie miał żadnych problemów z tymi językami i rzeczywiście znał łacinę doskonale. Otrzymał takie staranne, bawarskie wykształcenie w zakresie języków klasycznych. Przyszedł rok 1939. Przez całe lata 30. wspomina Ratzinger, że życie ich rodziny było naznaczone wieloma trudnościami. Najpierw w latach 20., pod koniec lat 20. było dość dużo biedy i dużo chorób. Niemcy były po I wojnie światowej. Oczywiście my z polskiej perspektywy nie mamy powodów, żeby im współczuć, bo przegrali na własne życzenie i nie jest to naszym specjalnym kłopotem, ale przeciętna rodzina, tak jak wspomina, musiała dokonywać ogromnych wyrzeczeń. Potem w latach 30. było trochę lepiej, bo ojciec miał stałą pensję, a następnie stałą emeryturą, ale mówił, że w domu nigdy się nie przelewało. Wspominał też, że matka zawsze dbała o to, żeby ubranie było schludne i czyste, a jedzenie takie, żeby można było się najeść, ale nie przejeść. I tak wyglądało jego życie jako młodego chłopaka. Kiedyś zapytano już kardynała Ratzingera w Rzymie, kiedy zamówiono u niego książkę na temat jego życia. Ta książka się ukazała. To jest autobiografia, której tytuł brzmi Moje życie. Zapytano Ratzingera o jego młodzieńcze miłości i przyjaźnie. Uśmiechnął się wtedy i odpowiedział, że wydawca prosił go, żeby objętość książki nie przekraczała 100 stron. Zatem wolałby nie wchodzić w ten temat, bo nie spełni prośby wydawcy. I tyle na ten temat wiemy i tyle możemy powiedzieć. Czy dał w ten sposób wyraz jakiejś wyobraźni? Czy rzeczywiście w ten sposób podsumował swoje młodzieńcze wspomnienia? Trudno o tym powiedzieć. W każdym razie na Wielkanoc roku 1939, pamiętnego dla nas roku, młody, bo wtedy miał lat 12, więc jako kilkunastoletni chłopiec zaledwie wstępuje do niższego do seminarium duchownego. To był odpowiednik naszego, nie ma już teraz, kiedyś były takie, naszego gimnazjum, ale z ukierunkowaniem na kapłaństwo. Dlaczego taka decyzja? Wspominał po latach, że ta decyzja wstąpienia do seminarium podyktowana była tym, co posiadali we własnym domu. Otóż w roku 1920, czyli na długo przed narodzinami Józefa Ratzingera, proboszcz podarował rodzicom duży mszał. Był to prezent na rocznicę ślubu. I ten mszał był łacińsko-niemiecki. Oczywiście ojciec, żandarm, nie znał języka łacińskiego, ale modlił się z tego mszału, czytał modlitwy mszalne po niemiecku. Natomiast syna i Georga i Józefa intrygowała właśnie łacina. Dlatego już wcześniej, jako dzieci, uczyli się łaciny. Wstąpiwszy do seminarium, wstąpił właśnie pod tą silną presją tego spotkania z mszałem w domu swoich rodziców. Zwróćmy uwagę, drodzy Państwo, także na ten szczegół, bo takie rozmaite szczegóły, prawie że anegdoty, są jednak bardzo znaczące. Ile może dobrego, albo jaki ogromny wpływ może sprawić jakaś pamiątka, która jest w naszym domu. Czy to będzie pamiątkowe wydanie Pisma Świętego, czy to będzie jakaś dobra książka, czy to będzie jakaś rodzinna pamiątka, czy jakiś obrazek starannie oprawiony, czy obraz przekazywany z matki na córkę i z ojca na syna. Jakaś rodzinna pamiątka, która integruje, fascynuje, pociąga, zastanawia. Józef Ratzinger wspominał, że ten mszał zawsze go pociągał. Kiedy więc przyszła Wielkanoc, zwróćmy uwagę, Wielkanoc 1939 roku, atmosfera w Niemczech robiła się coraz gęstsza i groziło również to, że młody chłopak, kiedy dorośnie, będzie dorastał, zostanie włączony do służby wojskowej, proboszcz mu doradził, aby poszedł za głosem powołania i wstąpił do seminarium. Opisuje, że seminarium znosił ciężko. A to dlatego, że było tam życie wspólne, trochę na kształt wojskowego, że charaktery były plantowane, płaszczone, że działo się to wszystko trochę według takiej zasady mierny, wierny, ale wierny, zasady, którą znamy z rozmaitych kontekstów. I wobec tego każdy, kto czymkolwiek się wyróżniał, choćby zainteresowaniami i sprawiał kłopoty, no nie był mile widziany. Na szczęście dla Józefa, a na nieszczęście dla Europy, Niemcy i wychowawcy seminaryjni mieli od jesieni 1939 roku większe kłopoty niż plantowanie charakterów alumnów. Otóż rozpoczęła się II wojna światowa i w Bawarii tylko o niej słyszano początkowo. Natomiast później, kiedy Niemcy uderzyli na Związek Sowiecki, wojna dotarła również do najodleglejszych rejonów Niemiec. Wtedy potrzeba było żołnierzy, potrzeba było nowej siły, potrzeba było wsparcia, potrzeba było większej produkcji wojskowej i wojna zaglądała do każdego kąta, można by powiedzieć. Zrobiło się biednie, zrobiło się również zdecydowanie bardziej rygorystycznie i wspomina ten czas Józef Ratzinger, kiedy był kilkunastoletnim chłopcem, wspomina jako czas bardzo trudny. Dla niego najtrudniejsze było wydarzenie, które miało miejsce w roku 1943, które mu otworzyło oczy na to, czym narodowy socjalizm jest. Mianowicie miał kuzyna, 14-letniego chłopca, a więc nieco tylko młodszego od Ratzingera. Ratzinger miał w tym czasie lat 16, który chorował na zespół Downa. Był dzieckiem upośledzonym. I pewnego dnia narodowi socjaliści weszli do domu i zdecydowali, że ten jego kuzyn Józefa Ratzingera zostanie przewieziony do szpitala. Kiedy Józef Ratzinger postanowił go wkrótce odwiedzić, okazało się, że to jest niemożliwe. Natomiast niedługo potem przyszła wiadomość, że kuzyn nie żyje. Początkowo nie zdawano sobie sprawy z tego, co się stało, natomiast dość szybko uzmysłowiono sobie, że hitlerowcy, narodowo-socjaliści po prostu także w Niemczech ludzi kalekich, niepełnosprawnych, upośledzonych po prostu zabijali. Nazywało się to eutanazja. Słowo, które dobrze znamy także z nowszych kontekstów. Dla Ratzingera był to szok. Dlatego, że po pierwsze stracił kuzyna, z którym się przyjaźnił i którego darzył szczerą sympatią, a po drugie otworzyły mu się oczy na to, co to jest ów narodowy socjalizm, do czego to prowadzi. I tak już zostało, że bardzo trudno jest z kardynałem Ratzingerem mówić w jakiś zagmatwany sposób o hitleryzmie czy o stalinizmie, to znaczy o narodowym socjalizmie i o komunizmie, bo Ratzinger jest w tym realistą. O tym wydarzeniu, o którym teraz wspomniałem, mianowicie o śmierci swojego kuzyna, wspominał na zjeździe lekarzy w latach 80. już jako kardynał w Rzymie, a także wiele razy podczas rozmaitych spotkań z politykami, tłumacząc, do czego może posunąć się polityka. Parę miesięcy później on również doświadczył tego, co to znaczy wojna i co to znaczy Hitler. Mianowicie seminarium, w którym był, to seminarium duchowne, w którym przebywał mniejsze, zostało zamknięte, a chłopcy, którzy tam byli, zostali przymusowo wcieleni do wojska jako jednostki pomocnicze dla Wehrmachtu. Był rok 1943, miał 16 lat. W tym wszystkim, jak twierdził, miał ogromne szczęście, bo nie został wysłany na wschód, to znaczy do Polski czy na bezkresne tereny Związku Radzieckiego, gdzie pewnie by jego losy potoczyły się zupełnie inaczej. Otóż skierowano go, być może dzięki jakiemuś szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, na granicę niemiecko-austriacko-czeską i przebywał w takim kącie przygranicznym. I jego, podobnie jak i innych, zadaniem było budowanie i wzmacnianie bunkrów, robienie jakiejś infrastruktury gospodarczej i wojskowej na wypadek, gdyby wojska z niemieckiego punktu widzenia nieprzyjaciela zbliżyły się tam do okolice. I znów wspomnienia Ratzingera są z tego bardzo dramatyczne. Wspomina, że przełożonymi byli ludzie rekrutujący się z Austrii, Austriacy. Ponieważ Hitler wywodził się z Austrii, a wcześniej, jak Państwo wiedzą, wywodził się z Moraw, rodzina Hitlera wywodziła się, urodziła się, pochodziła z okolicy Brna na Morawach. W XIX wieku przeniosła się do Austrii, tam przyjęli katolicyzm, a następnie z Austrii zrobił karierę także, został kanclerzem III Rzeszy. Ale postrzegany był przez Niemców jako Austriak i, co dla nas Polaków może być dziwne i zaskakujące, ci Austriacy bardzo wyżywali się na Niemcach, zwłaszcza właśnie na młodzieży. I też pewna ciekawostka, dowiedziawszy się, że Józef Ratzinger jest klerykiem, jest alumnem, w szczególniejszy sposób mu dokuczali. Na szczęście niezbyt dotkliwie tak, że z tego wszystkiego wyszedł dobrze. Wspominał, jeżeli chodzi o swój epizod tych kontaktów narodowo-socjalistycznych, wspominał jeszcze takie wydarzenie, które miało miejsce przed wojną. Mianowicie do miasteczka, w którym mieszkał, jako mniej więcej 10-letni chłopak, przyjechał aktywista narodowo-socjalistyczny, który na rynku tego niemieckiego miasteczka nakazał wznieść majowe drzewko. Tak odpowiednik naszej choinki, tylko że w maju. I to majowe drzewko przyozdobił germańskimi swastykami i wygłosił takie kazanie narodowo-socjalistyczne na temat napięcia, jakie istnieje między ideologią narodowo-socjalistyczną a chrześcijaństwem. Mówił mianowicie, że chrześcijanie to są spadkobiercy starożytnych Rzymian i Żydów, że religia chrześcijańska to jest takie wybaczenie, które szkodzi Niemcom, a szczególnie szkodliwy jest katolicyzm, dlatego że korzenie tego katolicyzmu i głowa tego katolicyzmu mieszka w Rzymie. Zatem katolik niemiecki jest bardziej lojalny wobec papieża niż wobec władz niemieckich. Proszę Państwa, gdybyśmy to tylko zamienili miejscami, to ta sama retoryka, ta sama ideologia była w naszych polskich powojennych warunkach zwłaszcza i ona tak samo obowiązywała na terenie Związku Radzieckiego. Może nie tyle majowe drzewko, co Dziadek Mróz, już nie swastyk, ale sierp i młot, natomiast reszta wypisz, wymaluj dokładnie to samo. Nie można ufać katolikom, bo katolicy mają swojego przełożonego i lojalność w Rzymie, a więc są zdrajcami i wyprzedają narodową sprawę. Pod takimi hasłami toczyły się procesy stalinowskie i duchownych, i świeckich na przełomie lat 40. i 50. w Polsce. W Niemczech działo się to 10 lat wcześniej. Zwróćmy uwagę na te dwie ideologie, które mają tak bardzo wiele wspólnego. Na początku 1945 roku ta okolica, w której przebywał Józef Ratzinger, została zajęta przez Amerykanów. Został zatem internowany, miał wtedy lat 18 i młodzi chłopcy zawsze przechodzili taką kwarantannę. Trzeba było dojść, czy nie mają czegoś na sumieniu, kim są, czy nie są być mocno skażeni tą ideologią narodowo-socjalistyczną i dokonano takiej dezynfekcji również na Józefie Ratzingerze, chociaż jak wspomina zupełnie potrzebna nie była. I pozwolono mu, ponieważ dowiedziano się, że był klerykiem seminarium, pozwolono mu posiadać zeszyt i długopis. I w tym zeszycie sporządzał długopisem rozmaite notatki, zapisywał swoje przemyślenia i uwagi. A nie spodziewając się końca, nie spodziewając się tego, co nastąpi później, nie wiedział bowiem, że ten zeszyt zostanie przejrzany przez jakiegoś żołnierza amerykańskiego, czy też kogoś, kto doskonale zna niemiecki. I na podstawie tego zeszytu i tych notatek, które nie miały charakteru politycznego, ani nie były w żaden sposób podejrzane, został w maju 1945 roku zwolniony do domu. Opowiada, że wracał do domu pociągiem przez zrujnowane Niemcy. I to, co mu zostało w głowie, kiedy przyjechał do domu, to, że na jego widok mama zrobiła wspaniały obiad. Powiada, że po wielu miesiącach udręczeń, które tam przeżywał, był to najlepszy, najsmaczniejszy obiad, jaki zjadł kiedykolwiek w życiu. Że już nic później nie dorównywało kunsztowi matki, która zadbała o syna i która bardzo cieszyła się, że syn do domu wróci. Wrócił również drugi syn, brat Georg, i obaj po wojnie powrócili do seminarium duchownego, do wyższego seminarium duchownego i tam przygotowywali się do święceń kapłańskich. Jak wspominał, nigdy nie miał jakichś wahań co do swojej drogi życiowej. Wiedział, że chce być księdzem, że to jest jego droga, i w związku z tym tylko miał ten kłopot, żeby ktoś mu w tej drodze nie przeszkodził. Rozmaicie odnosili się do niego wychowawcy seminaryjni. Jednym z takich cierpień było to, że był człowiekiem zdolnym, umiał i lubił bardzo czytać, umiał myśleć. Nie wszystkim się to bardzo podobało, a czas w ogóle był trudny w Niemczech, bo to był okres powojenny, zatem bardzo wiele ludzi opłakiwało swoich bliskich, przesiedlenia ludności, deportacje, ogromne trudności, te strefy wpływów rozmaite, więc trzeba było zapomnieć o jakiejkolwiek polityce i po prostu przygotowywać się do kapłaństwa. Święcenie kapłańskie Józef Ratzinger otrzymał 29 czerwca 1951 roku w uroczystość świętego Piotra i Pawła. Bardzo to sobie cenił. Ale proszę popatrzeć, do jakiego stopnia jest człowiekiem wrażliwym. Wiele razy opowiadał, że jego święcenia kapłańskie były niezwykłe, bo katedra była jeszcze po wojnie trochę uszkodzona. W katedrze były ptaki i kiedy podszedł do biskupa i biskup kładł ręce na jego głowę, wtedy na ołtarzu, a w tym czasie jest cisza, na ołtarzu wysoko siedział skowronek. I ten skowronek zaczął śpiewać. I cały kościół słyszał śpiew skowronka. I wspomina do niedawna kardynał Ratzinger, że pozostało mu to w głowie jako dobry znak, że droga, którą wybrał, jest właściwa, że jest dobra, że się nie pomylił, że to nie jest jego widzimisię, że nie poszedł tylko dlatego, że starszy brat poszedł i że będzie dwóch księży w jednej rodzinie, że nie poszedł dlatego, że chce mieć łatwiejsze życie, że po prostu tego dnia z tym skowronkiem utwierdził się, że wszystko jest dobrze, że jego wybór został zauważony i, jak to sam powiedział, przez Boga uczczony. Jego pierwsza parafia to była parafia wikariusza w mieście i oczywiście praca typowego wikariusza, do której się za mocno nie nadawał, dlatego że miał bardzo duży pociąg do nauki. I zaczął bardzo wcześnie przygotowywać pracę doktorską. I praca doktorska, o której wspominam, to było zawsze wahanie się pomiędzy dwoma sposobami uprawiania teologii. Mianowicie jednym sposobem, który jest zakorzeniony w świętym Augustynie i drugim sposobem, który jest zakorzeniony w świętym Tomaszu. Otóż święty Augustyn idzie do Pana Boga drogą uczucia. Rozpoznaje Pana Boga w swoim sercu. To jest ta słynna dewiza: niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, o Panie. Święty Augustyn to jest droga wyznań, przemyśleń, refleksji. Natomiast święty Tomasz to jest medytacja nad światem, poszukiwanie przyczyn, skutków, filozofowanie. Święty Augustyn odwołuje się do tradycji Platona, tradycji greckiej. Natomiast święty Tomasz również sięga do Greków, do Arystotelesa, ale to już jest inna tradycja, która później znajdzie jeszcze swoje najpiękniejsze owoce w Rzymie. I ksiądz Józef Ratzinger waha się, uprawia teologię, myśli o teologii i wybierając między Augustynem a Tomaszem, wybrał świętego Bonaventura. To znaczy innego chrześcijańskiego myśliciela, który to myśliciel ma to do siebie, że niejako te dwie drogi próbuje łączyć. Bardzo szybko zrobił doktorat, a następnie, to było w Niemczech możliwe, w Niemczech jest inna trochę ścieżka niż u nas, przystąpił do pisania habilitacji. I okazało się, że tutaj natrafił na ogromną przeszkodę. Jednym z jego profesorów i jednym z recenzentów jego pracy był ksiądz profesor Schmaus. Niesłychanie wymagający człowiek i surowy, a poza tym, jak się wydaje, co i naukowcom się zdarza, przynajmniej odrobinę zazdrosny. Intrygowało go przede wszystkim to, że Ratzinger jest stosunkowo młody. Przecież był człowiekiem, który nie miał jeszcze 30 lat i szedł do komunikacji. Spotykał się z najtańszymi umysłami teologicznymi tego czasu w Niemczech. Przygotowując habilitację, napisał ją. Tam dotknął, już nie będę tego omawiał, bo rzecz nie jest łatwa, relacji między objawieniem a Kościołem, między Pismem Świętym a tradycją, i Schmaus mu to zakwestionował. Uznał, że to jest nowatorskie, że to są nowinki, że to jest za daleko posunięte, że tak nie można, i habilitacja Józefa Ratzingera została wstrzymana. Powiedział, że przeżył to bardzo mocno, dlatego że uważał, iż jego powołaniem jest właśnie droga uprawiania teologii, i że kiedy wracał do domu po tym zakwestionowaniu, był całkowicie załamany. I uświadomił sobie, że być człowiekiem w takiej chwili załamanym, to znaczy przegrać. I postanowił użyć forteru. Mianowicie wiedział, że cały pierwszy rozdział Schmaus na pewno przeczytał, natomiast co do drugiego miał wątpliwości, czy go przeczytał. Zatem postanowił przerobić pierwszy rozdział, dodał do niego drugi, tak jak był do tej pory, i raz jeszcze spróbował, i w 1957 roku habilitacja została przyjęta. W ten sposób przeszedł przez ten próg, który umożliwiał mu samodzielne wykłady z teologii. Przeszedłszy przez ten próg, spotykał się z najwybitniejszymi ówczesnymi umysłami niemieckimi pod koniec lat 50., a wśród nich był m.in. słynny jezuita Karl Rahner. Stał się człowiekiem coraz bardziej znanym, dlatego że sporo pisał, głosił wiele konferencji, jeździł po Niemczech. Niemcy już wtedy podniosły się na dobre z tych zgliszczy wojennych i w latach 1962-65 stosunkowo jeszcze ciągle młody Ratzinger został zaproszony przez swojego biskupa do Rzymu, do udziału w Soborze Watykańskim II jako teolog wspierający biskupa. Biskup tłumaczył mu, że biskup sam nie musi się na teologii znać, wystarczy, że udziela sakramentów, natomiast powinien mieć ze sobą mądrych doradców, i za takiego uznał Józefa Ratzingera. Tutaj rozpoczyna się znajomość z Karolem Wojtyłą. Proszę zwrócić uwagę, że Karol Wojtyła był od Ratzingera 7 lat starszy. Urodził się w roku 1920. I w roku 1964 Karol Wojtyła był już biskupem, a potem wkrótce kardynałem. Natomiast Józef Ratzinger był księdzem profesorem z Tübingen, która w tamtych czasach, powiedzmy sobie, w świecie teologicznym miała taką opinię nowinek rozmaitych teologicznych. Pośród tych nowinkarzy był m.in. Hans Küng, którego losy potem potoczyły się bardzo rozmaicie. Oni też spotykali się, dyskutowali z teologami holenderskimi, takimi jak Skillebeck, Schoenenberg i tak dalej. Otóż to wszystko spowodowało, że patrzono na kardynała, na księdza profesora Ratzingera jeszcze wtedy, patrzono z takim pewnym dystansem. Ale schematy, które przygotowywał, oceny dokumentów soborowych, które miały być wydane, były bardzo dojrzałe, i to zwróciło na niego uwagę. Tübingen wkrótce przeniósł się do innego ośrodka teologicznego, bo było mu tam, wydawało mu się, że jest zbyt nowatorsko, i w roku 1977 został mianowany, ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu, został mianowany arcybiskupem Monachium i Fryzyjki. Wspomina, że największe wrażenie zrobił na nim ingres do tej katedry we Fryzyjce, którą zapamiętał ze święceń kapłańskich i z tego śpiewu Skowronka. Objął zatem jedną z największych i najbardziej wymagających archidiecezji niemieckich. Był rok 77. Wtedy też spotykał się z biskupami polskimi, już jako arcybiskup, a wkrótce, parę miesięcy po wyniesieniu do godności arcybiskupiej, został przez papieża Pawła VI mianowany kardynałem. Było to ku jego ogromnemu zaskoczeniu, dlatego że nie spodziewał się takiej nominacji. Kiedy zapytał papieża Pawła VI, dlaczego tak szybko zrobił go kardynałem, Paweł VI odpowiedział, że nie zawsze opłaci się czekać. I jak mówią osoby wtajemniczone, które dobrze pamiętają tamte czasy i które mają sporą wiedzę na ten temat, miał tutaj Paweł VI na myśli także siebie. Otóż w momencie, kiedy w 1958 roku po śmierci Piusa XII nie mógł wziąć udziału w konklawę, bo nie był jeszcze kardynałem. Dopiero w 1963 roku wziął udział w konklawę i został wybrany papieżem. W tym, z dzisiejszej perspektywy, wydawać się może, że rozpoznajemy jakiś taki wymiar swoistego profetyzmu, jakieś wyczucie ze strony Pawła VI, że kardynał, którego wtedy mianował, że jego miejsce, jego rola w Kościele będzie jeszcze ogromna. I tak się rzeczywiście stało. Zwróćmy uwagę, że kardynał Ratzinger jest jednym z dwóch kardynałów, którzy byli obecni na ostatnim konklawie, których nie mianował Jan Paweł II. Został mianowany jeszcze wcześniej przez Pawła VI. Zatem przez cały okres pontyfikatu Jana Pawła II pozostawał kardynałem. Później wydarzenia nabrały jeszcze większego przyspieszenia. Mianowicie dał się poznać jako człowiek wielkiej wrażliwości, silnego charakteru, wielkiej wiary, wielkiej modlitwy, a przede wszystkim jako znakomity teolog. Zwracano się do niego w rozmaitych potrzebach. Otóż bardzo ciekawy jest herb jego biskupi, który sobie wybrał jako arcybiskup Fryzyngii i który to herb pozostał do dnia dzisiejszego. W tym herbie biskupim są trzy elementy. Jeden to jest dwóch narysowanych maurów. Otóż ci dwaj maurowie to wchodzili zawsze do herbu biskupa Fryzyngii. W ten sposób podkreślano, że Kościół jest uniwersalny, jest powszechny, że do Kościoła wchodzą i biali, i czarni, i Europejczycy, i maurowie, że Kościół obejmuje wszystkich ludzi. Pod tymi dwoma maurami w herbie biskupa Ratzingera był niedźwiedź, niosący jakiś ciężar. I zapytywano go, dlaczego wybrał niedźwiedzia do herbu. A on odpowiedział, że jego matka opowiadała mu taką przypowieść, która była znana w okolicy, gdzie mieszkał, gdzie się urodził. Że pewien człowiek zmierzał, pewien święty zmierzał do Rzymu i jechał do Rzymu na koniu. I z lasu wypadł niedźwiedź i mu tego konia zjadł. A koń był jeszcze obarczony dodatkowym ciężarem. I ów święty mąż schwytał tego niedźwiedzia i na niedźwiedzia włożył ciężar, który niósł do tej pory konie. I ten niedźwiedź musiał mu posłusznie ten ciężar nosić. I biskup kontynuował: ja też jestem takim przymuszonym przez Chrystusa misiem, który będzie nosił jego jarzmo. Że napadłem jakby, dostałem siłą ten dar kapłaństwa i teraz muszę go nosić do końca mojego życia jak się okazało, również do Rzymu. I pod dwoma maurami i pod niedźwiedziem jest muszla. I pytano kardynała, co znaczy ta muszla. A powiada, ta muszla to jest nawiązanie do świętego Augustyna. Kiedy to Augustyn w swoich wyznaniach napisał, że postanowił napisać traktat o Trójcy Przenajświętszej. Znamy wszyscy tą opowieść. Traktat o Trójcy Przenajświętszej, który jest najtrudniejszym ze wszystkich. I kiedy myślał, co napisać, wtedy przechadzał się nad morzem i zobaczył dziecko, które przelewa wodę z morza tą muszlą w dole, który sobie zrobiło obok. I co ty robisz? No, przelewam morze, żeby było nie tu, tylko tu. No przecież to niemożliwe. A dziecko odpowiada, tak samo niemożliwe jest, żeby się zrozumiał tajemnicę Trójcy Świętej. I Augustyn swoje pisanie zarzucił. I kardynał Ratzinger, nawiązany do tej muszli i do tej opowieści, podkreślał, że uprawianie teologii to jest szczególny obowiązek. A jest to szczególny obowiązek w Kościele. I jest to szczególny obowiązek tych, którzy są biskupami i urzędowymi teologami tworzącymi tak zwane magisterium Kościoła. Muszę Państwu tę wypowiedź przytoczyć tak, jak kardynał ją wypowiedział, dlatego, że jest znamienna dla całej jego teologii, dla całego myślenia o Bogu. Myślę, że jest również znamienna dla jego pontyfikatu. Kardynał napisał tak. Magisterium Kościoła strzeże wiary ludzi prostych. Tych, którzy nie piszą książek, nie występują w telewizji i nie piszą artykułów na pierwszych stronicach gazet. To jest jego demokratyczne zadanie. Ono musi udzielić głosu tym, którzy go nie mają. Otóż proszę zwrócić uwagę, że jest to myślenie, które jest bardzo bliskie myśleniu kardynała Stefana Wyszyńskiego i myśleniu papieża Jana Pawła II. Kardynał Stefan Wyszyński szedł w stronę pobożności. Papież Jan Paweł II szedł także w stronę poezji. A kardynał Ratzinger utrzymuje, czy podtrzymuje i jedno, i drugie i powiada tak. Obowiązkiem teologów, obowiązkiem magisterium Kościoła jest stanąć po stronie ludzi prostych. Są tacy, którzy piszą artykuły, tacy, którzy występują w telewizji, tacy i tak dalej, i tak dalej. Oni mogą sobie mówić, co chcą i dochodzić, czego tylko im się podoba. Ale najważniejsza jest wiara prostego człowieka, bo to właśnie dzięki wierze Kościół trwa. I te słowa to jest, można by powiedzieć, klucz do jego życia. Napisał jeszcze tak. A wygłosił to w Monachium w grudniu 79 roku. To nie uczeni są od tego, aby ustalać, co jest prawdą w wierze chrztu. Ale wiara ma określać to, co jest ważne w uczonych interpretacjach. To nie intelektualiści są od tego, by oceniać prostych ludzi, ale prości ludzie, by oceniać intelektualistów. To jest kardynał Ratzinger. Proszę zwrócić uwagę, że to się nie mogło podobać. To był rok 79. Nie mogło się podobać tym, którzy uzurpowali sobie prawo do rządu dusz, tym inżynierom dusz, jakich nazywał Stalin, a także Hitler. Nie mogło im się podobać, że oto teolog przyznaje rację wierze ludzi prostych, mówiąc, że intelektualiści mają się do tego dostosować. Proszę zwrócić uwagę, drodzy Państwo, że po dzień dzisiejszy jest to również dylemat w Polsce. mamy w Polsce środowiska, już nie będę nazywał po imieniu, ani nawet miastami, które uzurpują sobie prawo do tego, by oddziaływać na innych i kształtować ich sumienia w imię jakiejś teologicznej mądrości, czy w imię wydumanych zasad. To była przyczyna, dla której te właśnie środowiska nasze tak nie lubiły kardynała Wyszyńskiego. Bo on powiedział, że jeżeli wiara w Polsce przetrwała, to nie dzięki intelektualistom i inteligentom, ale dzięki prostym kobietom, które zbierały się obok kapliczek i śpiewały majowe i czerwcowe. I to dzięki nim ludzie pozostali sobą. I Ratzinger idzie tą samą drogą. Mówi tak. To nie intelektualne wyjaśnienia są miarą wyznawania wiary chrztu, ale raczej wyznawanie wiary w jej szczerej doskonałości jest miarą całej teologii. Zatem wniosek jest taki. Teologię powinni uprawiać ci, którzy głęboko wierzą. Wiara jest fundamentem teologii. Natomiast teologia, czyli nauczanie o Bogu, pozbawione fundamentu wiary, która jest oparta na chrzcie, pozbawione jest sensu, bo może robić więcej szkody niż pożytku. Czy można zatem się dziwić, że arcybiskup Monachium otrzymał w roku 1981 propozycję, aby przybyć do Rzymu i objąć stanowisko prefekta kongregacji do spraw nauczania katolickiego. Otrzymawszy tę propozycję od Jana Pawła II, odmówił. Powiedział, że jego miejsce, tak jak on je widzi i czuje, jest w Monachium i Fryzydze, jest w Niemczech. Podziękował szczerze papieżowi, ale uznał, że to nie jest jego działka. Minęło parę miesięcy i Jan Paweł II postawił mu drugą propozycję. Mianowicie prefekta watykańskiej kongregacji do spraw doktryny wiary. A więc tej najważniejszej dykasterii watykańskiej, która zajmuje się określaniem, precyzowaniem, formułowaniem, wyjaśnianiem, interpretacją praw wiary. Kardynał wzbraniał się, ale na osobistą prośbę Jana Pawła II opuścił Monachium i przyjechał do Rzymu. Napisał i mówił o tym wielokrotnie, że była to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. I wtedy, od 1982 roku, przez 23 lata, wiernie trwał przy Janie Pawle II. Nie mamy już czasu, żeby wyliczać tego, czego dokonał, ale po ludzku mówiąc, podpadł na samym początku, bo w 1983 roku, niedługo po swoim przybyciu do Rzymu, bardzo silnie sprzeciwstawił się masonerii. Zaczęto wtedy na nim, według polskiego przysłowia, niezbyt ładnego wieszać psy. Dziennikarze nazwali go pancer kardynalny, kardynał pancerny. Mówiono, że jest jak czołg, który niczego nie rozumie. Ale on rozumiał dostatecznie dużo i wiedział, co potrzeba. Kiedy ciosy obracały się przeciwko Janowi Pawłowi II, on odpowiadał, przecież to jest mój dokument, atakujcie mnie, nie papieża. Jeszcze nie pochłonęła, ta dyskusja nie ucichła, wystąpił przeciwko teologii wyzwolenia. Zwłaszcza miał spotkanie z takim teologiem latynoamerykańskim Boffem, człowiekiem, no, w rozmowie mówiąc delikatnie, trudnym. Próbował zrobić, co może, by sprawę zażegnać, ale okazało się to bardzo trudne. Później wyjaśnianie innych i praw wiary, i dogmatów, i sposobu nauczania, określanie, wpływanie. Próbowano go przedstawiać jako człowieka właśnie takiego pancernego, a on stawał pośród dziennikarzy i powiadał, popatrzcie na mnie, czy ja wyglądam na żółwia albo na jakiegoś pancernego kardynała. I w sposób nieraz bardzo prosty i rozbrajający dawał poznać, że jest wszystko, co czyni, jest podporządkowany dywizie biskupiej cooperatores veritati, czyli współpracownicy prawdy, że we wszystkim jest współpracownikiem prawdy. Apogeum jego działalności przypadło na wielki jubileusz roku 2000. Wydał wtedy deklarację Dominus Jezus o jedności i powszechności dzieła zbawczego Chrystusa. Sens tej deklaracji jest taki: jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi jest Jezus Chrystus. Można być Żydem, muzułmaninem, buddystą, niewierzącym, człowiekiem dobrego, prawego sumienia, każdym innym. Wszystkich nas zbawił Chrystus. On jest jedynym i powszechnym pośrednikiem i drogą do Boga. Oczywiście deklaracja wywołała falę ogromnych protestów. Dlatego, że w ten sposób postawił tamę kardynał Ratzinger tak zwanej teologii wielu dróg zbawienia. Dał poznać, że być chrześcijaninem to jest ogromna godność wynikająca z uznania Chrystusa i wierności Mu. I na sam koniec, bo nasz czas minął. Kilkanaście godzin po swoim wyborze, kiedy został papieżem i udał się do kardynałów, a miało to swój kontekst niesłychanie prosty. Ten mianowicie, że na zakończenie konklawy odbywa się msza święta nowo wybranego papieża i kardynałów, podczas której ślubują mu wierność, a on dziękuje za wybór i wygłasza programowe przemówienie. W tym programowym przemówieniu 20 kwietnia tego roku, kilkanaście godzin po wyborze, nazajutrz, w środę po wyborze, powiedział tak: najdrożsi, w moim sercu przemawia mimo wszystko głębokie poczucie wdzięczności za dar Bożego miłosierdzia. Uważam to za szczególną łaskę, którą zyskał dla mnie mój świętej pamięci poprzednik Jan Paweł II. Czuję, jakby jego mocna ręka trzymała moją. Zdaje mi się, że widzę jego uśmiechnięte oczy i słyszę jego słowa skierowane do mnie w tej szczególnej chwili: nie lękaj się. Tak mówi 78-letni człowiek wybrany na papieża Benedykt XVI Niemiec o swoim poprzedniku Janie Pawle II Polaku. Teraz rozumiemy, że między tymi dwoma ludźmi jest głęboka więź, że to jest jakby ten sam pontyfikat. A od takiej ludzkiej strony cały świat obiegła informacja, że po swoim wyborze Ojciec Święty Benedykt XVI wracał na Piazza Leonina do swojego mieszkania. I że przychodził do tego mieszkania tak jak wcześniej, bo w mieszkaniu ma kota. I że ten kot za nim tęsknił. I że w Watykanie rozważano sprawę, żeby to zwierzątko do Watykanu wziąć. Był silny sprzeciw, bo nigdy tam zwierzęcia nie było. Nie wiem, czym się skończyło. Przy najbliższej okazji pobytu w Rzymie postaram się to wyjaśnić. Ale to wzruszające jest, prawda, wierność człowieka przyjacielowi, z którym mieszka. Jak więc widać, jest wierny we wszystkim. I temu ludzkiemu przyjacielowi, dzięki któremu i z którym został papieżem. No i miejmy nadzieję, że także we wszystkim, co dotyczy Kościoła. Ufamy, że któregoś dnia w nieodległej przyszłości Benedykt XVI przybędzie do Polski. Myślę, że popatrzymy na niego trochę innymi jeszcze oczyma. Będzie nam jeszcze bliższy. Dziękuję.